Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Ale odpowiedział Mariusz Staniszewski, ekspert, analityk Warsaw Enterprise Institute, to niedawna Instytut Pokolenia. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
O Unii Europejskiej mamy rozmawiać, ale najpierw dwa słowa o samym instytucie. Pracował pan jako analityk, jako ekspert, jako także trochę zarządzający Instytutem Pokolenia, instytutem, który miał dostarczać i dostarczał wiedzy fachowej polskiemu rządowi, innym instytucjom polskiego państwa na temat demografii. Ten instytut, jak już jak rozumiem, kończy swoją niedługą historię.
No tak, pan premier podjął decyzję o tym, żeby instytut zlikwidować i z końcem czerwca instytut będzie zlikwidowany, w związku z tym już go nie będzie.
To jest decyzja racjonalna, nieracjonalna. Czym tak podpadł instytut rządowi Donalda Tuska, że będzie likwidowany?
Niemniej o tym sądzić, czym podpadł. Z konferencji pana ministra Grabca wynikało, że znaczy pan minister Grabiec tak chciał nas przedstawić jako ludzi, którzy byli oderwani od rzeczywistości i nie realizowali żadnych badań, które byłyby pożyteczne. Niestety, na szczęście nas bronią wyniki. Opracowaliśmy kilkanaście raportów, 6 kolejnych jest gotowych do druku, już ich pewnie niestety opinia publiczna nie zobacza, były bardzo interesujące. Natomiast dostarczaliśmy bardzo wiele ciekawych informacji o demografii, natomiast naszą jakby wadą w rozumieniu pana ministra było to, że działaliśmy całościowo, holistycznie, interdyscyplinarnie, co też bardzo mi podobało się części środowiska naukowego, które atakowało nas niemalże od początku powstania Instytutu, ponieważ nauka o demografii w Polsce przez wielu jest postrzegana jako nauka ekonomiczna, czyli zdaniem tych ludzi wyłącznie albo głównie, albo prawie wyłącznie kwestie ekonomiczne decydują o tym, czy rodzą się dzieci, czy są zawierane małżeństwa, czy przyjeżdżają do Polski imigranci i tak dalej. Natomiast badania na całym świecie już idą w zupełnie innym kierunku i pokazują, że od pewnego poziomu zamożności, czy dostatku, jak to możemy nazwać, kwestie ekonomiczne mają znacznie mniejsze znaczenie. Mają znaczenie kwestie kulturowe, kwestie bezpieczeństwa, kwestie postrzegania rodziny, dobrego klimatu dla rodziny, dbania o rodzinę jako najważniejszą jednostkę społeczną. I to chcieliśmy pokazywać. No, pokazywaliśmy też, pan minister Grabiec wyśmiał nasze badanie dotyczące samotności, co tylko świadczy o braku zrozumienia dla tej kwestii. Dzisiaj w wielu krajach kwestie samotności stają się pierwszoplanowe tak naprawdę nie tylko dla życia społecznego, ale też dla gospodarki. W Wielkiej Brytanii powstało nawet Ministerstwo Samotności, które ma zwalczać skutki tego bardzo niebezpiecznego zjawiska, które wyniszcza ludzi. Samotność jest plagą społeczeństw wysoko rozwiniętych, zwłaszcza w erze cyfrowej. Im szybciej zareagujemy na tego rodzaju zjawiska, zagrożenia, tym szybciej będą efekty. No, efekt jest taki, że dzisiaj na przykład nie ma orzecznictwa, nie ma statystyki w Narodowym Funduszu Zdrowia, ani w ZUS-ie dotyczącego schorzeń wynikających z samotności, bo tego się nie rejestruje. Natomiast już są takie ośrodki, które z tej samotności leczą. To jest bardzo, bardzo rozwijająca się, tak powiem, gałąź i to trzeba dostrzec. Jeżeli ktoś nie dostrzega, że w Polsce kilkadziesiąt procent młodych mężczyzn jest samotnych w wieku 18-26-28 lat, no to znaczy, że nie rozumie zjawisk, które się dzieją. Niemniej pan premier miał prawo podjąć taką decyzję, podjął ją. Mam nadzieję, że jestem przekonany, że my jako dyrektorzy, czy byli dyrektorzy Instytutu Pokolenia oraz analitycy Instytutu Pokolenia, będziemy tą działalność prowadzić dalej. No, tak to jest w życiu. No, ja nie odmawiam panu premierowi prawa do tego, żeby decydował o tym, jakie instytuty są potrzebne, a jakie nie. Nie zgadzam się na wykpiwanie naszej pracy, ponieważ nasi analitycy byli zapraszani do mediów od prawa do lewa. I w TVN-ie, i w Telewizji Republika, i w TOK FM-ie, i w Radiu Wnet. Naprawdę wszędzie, i w Gazecie Wyborczej, i w Do Rzeczy. Wszędzie kwestie demografii były poruszane i będą poruszane. To jest jeden z najważniejszych wyzwań dla nowoczesnego społeczeństwa dobrobytu i także społeczeństwa, a przede wszystkim być może dla nas społeczeństwa polskiego, żeby te kwestie uregulować, jakoś rozwijać.
To proszę teraz, skoro mamy tą historię Instytutu Pokolenia w pigułce, historię, która się zakończy zamknięciem instytucji. No, łatwo jest coś zamykać, trudno się instytucja buduje. Premier Tusk uznał, że taka instytucja nie jest państwu polskiemu potrzebna. No, to zobaczymy, jakie będą tego skutki w przyszłości. Może trzeba będzie wrócić do tego typu działalności analitycznej, badawczej i naukowej, co będzie pewną konkluzją tego, czy warto było zlikwidować Instytut Pokolenia. A my przejdźmy do Unii Europejskiej. Mamy dużo czasu, a w Unii Europejskiej dużo się dzieje. Zacznijmy naszą opowieść od stolicy Rumunii. W Bukareszcie spotkała się Europejska Partia Ludowa. No i tam wybrano Ursulę von der Leyen na szefową, która nakreśliła, że idzie, aby walczyć ze skrajnościami. Wśród tych skrajności są oczywiście prawicowi populiści z Konfederacji. Jak to wygląda i z czym po kolejną kadencję, z jakim planem, z jakim pomysłem na Unię Europejską na kolejną kadencję idzie Ursula von der Leyen i cała Europejska Partia Ludowa?
Proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, Ursula von der Leyen, cofnijmy się o parę dni może wcześniej, jak ona była w Polsce. Ursula von der Leyen powiedziała, że jest pod wrażeniem, to samo powtórzył w Bukareszcie, że jest pod wrażeniem przywracania praworządności w Polsce przez Donalda Tuska. To nie jest efekt niewiedzy, nieznajomości sytuacji czy fałszywych informacji, jakie pani przewodnicząca otrzymuje z Polski. On dokładnie wie, co się w Polsce dzieje i dokładnie wie, jakimi metodami się to odbywa. Czyli dla niej, jako przedstawicielki europejskiego establishmentu, przywracanie praworządności metodami siłowymi, bezprawnymi jest jak najbardziej w porządku. I ta deklaracja o tym, że ileś partii jest zagrożeniem dla Niemiec, dla Unii Europejskiej, chciałem wymienić AfD niemieckie i Front Narodowy we Francji oraz Konfederację w Polsce. Przy czym trzeba przyznać, że Konfederacja w Polsce, jej poparcie w porównaniu do poparcia AfD czy Frontu Narodowego we Francji, to jest tak naprawdę jakiś taki ubogi krewny, czy młodszy brat, dużo młodszy brat. W związku z tym porównywanie tych dwóch sytuacji, czy trzech sytuacji jest absolutnie nieadekwatne. Ale najistotniejsze jest w tym wszystkim to, że kierunek, jaki wyznacza pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, kandydatka na następną kadencję, jest taki, że będziemy, czy w sensie establishment europejski będzie zwalczał wszelkie przejawy powrotu, czy prób powrotu, czy resentymentu do państwa narodowego z całą siłą, włącznie z używaniem siły fizycznej, tak jak widzieliśmy to przedwczoraj, i tak jak i z łamaniem przepisów prawa, ponieważ nie będziemy się, jak to mówił niedawno profesor Safian, nie należy się przejmować prawem, kiedy przewraca się praworządność.
I jeszcze jeden ważny element, cenzura.
Cenzura, oczywiście. Cenzura występuje i będzie występować. W Polsce też już jest próba wprowadzenia tej cenzury, czyli jakieś spenalizowanie mowy nienawiści, cokolwiek by to miało znaczyć. Raczej To jest tak, że nie można jasno określić, co to jest mowa nienawiści. W związku z tym to sądy będą decydowały o tym, co jest mową nienawiści. W ten sposób w zasadzie każdy z nas, kto skrytykuje w taki czy inny sposób, na przykład absurdalne prawa afirmacyjne dla osób o nieokreślanej tożsamości seksualnej, może trafić do więzienia albo przynajmniej zostać ukarany jakąś grzywną. Chociaż racjonalnie to te kwestie nigdy nie zostaną jakoś uregulowane. Bo nie mogą być. Biologicznie są dwie płcie i innych nie ma i innych nie będzie tak naprawdę. No, taka jest biologia. Natomiast afirmacja tych wszystkich mniejszości spowoduje, że każdy z nas będzie musiał dwukrotnie się zastanowić nad każdym słowem, które wypowie, ponieważ będzie mógł zostać za to ukarany. W wielu krajach Europy, takich, zwłaszcza tych skandynawskich, ale też w Niemczech, także w Wielkiej Brytanii, która jest prawda, poza Unią, ale te zmiany tam są chyba jeszcze bardziej zaawansowane niż na przykład w Niemczech, są już dwa obiegi informacji. Ludzie inaczej rozmawiają prywatnie, inaczej rozmawiają w małych grupach, inaczej wypowiadają się publicznie. Nie chodzi o publicznie przez media, tylko publicznie w większym gronie wśród ludzi, których nie znają. To znaczy, że boją się wypowiadać, boją się mówić to, co myślą, ponieważ wiedzą, że mogą zostać za to ukarani. Bo to jest oczywiście proces, który w pewnym momencie eksploduje. On w Szwecji właśnie teraz eksploduje, bo jeżeli współrządzącą czy popierającą rząd partią są Szwedzcy demokraci, którzy jeszcze nie tak dawno wprost odwoływali się do tradycji faszystowskiej, to znaczy, że widzimy, że to wzburzenie społeczne jest ogromne. To samo jest w Niemczech. Dla nas AfD jest partią niebezpieczną, ponieważ odwołuje się do jakiejś przyjaźni, resentymentów, sojuszu z Rosją, taką jaka ona jest, jakbyśmy to powiedzieli. Natomiast w Niemczech to jest partia postrzegana zupełnie inaczej. To jest partia postrzegana jako partia, która mówi o błędach polityki imigracyjnej, o tożsamości niemieckiej, o różnych rzeczach, które establishment ten taki proeuropejski, których on nawet nie dopuszcza do dyskusji. W związku z tym ci ludzie z AfD zostali ogłoszeni ekstremistami, chociaż jakbyśmy się przyjrzeli tak naprawdę głębiej temu, co oni mówią, tam tego ekstremizmu jest bardzo niewiele. Możemy się spierać o to, czy proponowany sojusz, czy relacje AfD z Rosją są bardziej niebezpieczne dla Polski czy całego kraju Europy Środkowej niż relacje kanclerz Angeli Merkel z Putinem. To jest kwestia do dyskusji. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tak naprawdę, wyciśniemy tą papkę informacyjną, jaką dostajemy z Niemiec, z tych ozdobników i zobaczymy, co ci Niemcy tak naprawdę z AfD mówią, to jest, oni są sfrustrowani tym wszystkim, co się właśnie wiąże z poprawnością polityczną, co się wiąże z cenzurą, co się wiąże z polityką imigracyjną, z polityką Zielonego Ładu i tak dalej. Czyli tym wszystkim, co płynie z Unii Europejskiej jako prawda objawiona.
To jeszcze jeden element dorzućmy na koniec naszej rozmowy, czyli euro i pomysł, który pojawił się w Europarlamencie, jest procedowany, żeby wprowadzić limit obrotu gotówkowego nie tylko między firmami, ale także między konsumentem a jakimś przedsiębiorcą, czyli między tym, jak pójdziemy do sklepu, chcemy kupić samochód, to za chwilę być może już zapłacimy tylko poprzez kartę albo przelew bankowy, a już gotówka będzie tylko limitowana. Jaki to jest pomysł i jak to się łączy z planem na Unię Europejską, jaką ma pani Ursula von der Leyen?
To jest kolejny element sprawowania kontroli nad wszystkim, co jest tylko możliwe. Czyli jeżeli zabierzemy ludziom gotówkę, jeżeli na przykład nie będzie można zapłacić hydraulikowi, który do nas przyjdzie i naprawi kran, albo jakiemuś panu, który, nie wiem, wstawi nam szafki do kuchni czy do łazienki gotówką, to tak naprawdę pozbawimy tych ludzi, miliony ludzi tak naprawdę, bo to w skali całej Unii Europejskiej to będą dziesiątki milionów ludzi, którzy zarabiają w ten sposób, świadcząc drobne usługi, pozbawimy ich możliwości funkcjonowania, ponieważ nie wiem, duża część przemysłu, branży budowlanej w Polsce funkcjonuje tylko dzięki gotówce. Ci ludzie płacą zryczałtowany podatek, a wszystko, co jest ponadto, to jest jakby ich zyskiem. Tak? No i to jest i ta sfera wolności takiej... obywatelskiej jest zachowana i tak powinno być. I ona powinna być jak największa. Pomysł ten, on mi trochę przypominał niestety pomysł chiński, czyli kontrola wszystkiego. Jak parę lat temu miałem okazję być w Chinach, to byłem zdziwiony, że takie babcie, które sprzedają jakieś tam marchewki czy inne pietruszki gdzieś tam na rogu ulicy, przyjmują płatności na telefon. Nie chcą nawet gotówki. Czyli oni, ci ludzie już wiedzą, że oni muszą być, oni wiedzą, że mają tak przyjmować te płatności, ponieważ tak sobie życzy tego państwo. I teraz to państwo europejskie, które się próbuje centralizować coraz bardziej, także próbuje centralizować kontrolę nad obywatelami. Jeżeli będzie wiadomo, za co płaci obywatel, nawet najdrobniejsze zakupy, które będzie musiał zrobić kartą, to wiadomo, na co te pieniądze wydaje. A to tylko zwiększa kontrolę nad tym człowiekiem, nad każdym poszczególnym człowiekiem. Oczywiście to jest tłumaczone w ten sposób, że dzięki temu zwiększa ściągalność podatków, mniej prania brudnych pieniędzy. Umówmy się. Nie pierze się na jakąś większą skalę pieniędzy, jeżeli ktoś zapłaci za używany samochód 10 czy 15 tysięcy euro. To nie są, to nie o takich pieniądzach mówimy. Pieniądze pierze się w dużo większej skali i gdyby rzeczywiście Unii Europejskiej zależało na zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy, to takie kraje jak Irlandia, jak Luksemburg, nie miały prawa bytu, czy Holandia w dużej mierze, nie miały prawa bytu. To tam się pierze pieniądze na szeroką skalę.
My nie bierzemy pieniędzy, ale patrzymy na to, za to na zegarek. Jest godzina 11:02.
I tu stawiamy kropkę. Mariusz Staniszewski, dziennikarz, analityk Warsaw Enterprise Institute. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A z Warsaw Enterprise Institute to jest, zawiązaliśmy sojusz raz w miesiącu w sobotę o godzinie 12:00 jest audycja, można jej posłuchać, można zobaczyć na naszym kanale internetowym Radia Wnet. Było dwóch dżentelmenów z Warsaw Enterprise Institute, pan Stodolak i oczywiście szef tego instytutu, pan Wróblewski, rozmawiali na temat Europy, na temat polityki. Ciekawa rozmowa, patrzę na zegarek.
Na stronach i na YouTubie Radia Wnet.
Nawet nie patrzę na zegarek, jest 11:03. Proszę nie regulować swoich zegarów na podstawie wiadomości, które są w radiu. One właściwie są regularnie spóźnione. No to jest to, możemy o wiadomościach powiedzieć. A jeszcze jedno przypomnienie, Łukaszu, dałem ci taką karteczkę, żebyś odczytał, co na tej karteczce jest napisane.
Czytam. Wszystkie panie, które zaokrętują się dziś na naszym pokładzie, nieważne w jakim stopniu, otrzymają imienną laurkę od naszej załogi z wizerunkiem goździków podwodnych. No i to jest nazwa tych goździków. Dianthus vnetus, które odkryliśmy w rafach koralowych u wybrzeży Wysp Kokosowych. Dodatkowo pocztą mewią otrzymają nagranie wiadomości od Krzysztofa Skowrońskiego.
Patronite.pl/radiownet. A teraz czas na wiadomości.